Dzień dobry, z tej strony Paweł Albrecht. Dzisiaj na kanale jest ze mną Jakub Bączek.
Dzień dobry.
Witam cię serdecznie, dziękuję, że się zgodziłeś u nas wystąpić. Pierwsze moje pytanie jest takie. W 2014 roku zdobyliście medal na Mistrzostwach Świata z kadrą siatkarzy. Bardzo duże osiągnięcie. W tym samym roku, w 2014 roku, Brazylia w piłce nożnej przegrała 7-1 z Niemcami. A wy wygraliście 3-1 z Brazylią. Zakładam, że Brazylijczykom w jednym i w drugim sporcie nie brakowało umiejętności, że gdzieś ważniejszy był ten aspekt na tym poziomie
mentalny.
Mhm. Dlatego też cię zaprosiłem, żeby o tym porozmawiać. W korporacjach firmy robią testy osobowościowe. Galupa, Diski, jakieś inne testy i na podstawie ich dobierają najmocniejsze i najsłabsze strony zespołu, jakoś nad tym pracują. Zakładam, że na takim poziomie sportowym duże zespoły, szczególnie za granicą, też to robią, tak? Czy mógłbyś więcej powiedzieć o tym, w jaki sposób na Zachodzie to funkcjonuje od tej strony mentalnej?
Na wysokim poziomie zwraca się bardzo mocno uwagę na konstrukt psychologiczny człowieka, którego zapraszamy do pełnienia drogiego dla sponsora kontraktu. I dużo bardziej się na to patrzy na wysokim poziomie sportu niż na, powiedzmy, poziomie jakimś tam średnim. No bo jeśli mamy zapłacić na przykład 40 milionów euro jakiemuś zawodnikowi z samego topu świata, no to chcemy mieć pewność, że ten człowiek nie chodzi na co dzień do kasyna, nie jest człowiekiem konfliktowym i nie jest takim człowiekiem, który na przykład będzie się zachowywał protekcjonalnie w stosunku do młodszych kolegów z drużyny. I te testy często są dość hardkorowe. Nawet na poziomie takim, że używa się w wysokim sporcie wariografów, używa się również całej takiej pomiarowej strategii na różne substancje. Używa się oczywiście morfologii krwi, no ale to, od czego zacząłeś, używa się też testów osobowości. I w dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar, jaki jest ten człowiek w indywidualnym konstrukcie. Czyli czy to jest człowiek z determinacją, czy to jest człowiek, który będzie walczył pomimo porażki, czy to jest człowiek konsekwentny. To jest jakby jeden konstrukt. Ale drugi, jak on się odnajdzie w grupie ludzi, którzy mają osobowości różne. Bo oczywiście w takiej drużynie, jak w życiu, jak w firmie, to są bardzo różne osobowości. Więc czasami bywa tak, że na papierze ten zawodnik wydaje ci się bardzo sensowny i on ma dobre statystyki i osiągi sportowe, ale wyobrażasz sobie, że jak on wejdzie do szatni, to on będzie tam robił krecią robotę i się go wtedy nie bierze. Pamiętajmy, że mówimy o gigantycznych pieniądzach, więc faktycznie tym ludziom się patrzy na ręce bardzo. I taka jedna z ciekawostek, którą mogę tu zdradzić, oczywiście bez złamania zasady dyskrecji, nie powiem nawet o dyscyplinie, to są takie nowoczesne testy na temat uzależnienia od hazardu. W niektórych reprezentacjach i w niektórych klubach robi się takie testy, żeby się dowiedzieć, czy to nie jest człowiek, który jak kiedyś, Dennis Rodman będzie duży czas, który jest przeznaczony dla sportowca na sen, spędzał na przykład w kasynie. Dzisiaj się robi takie testy.
Okej, no ale weźmy na przykład reprezentację Polski w piłce nożnej, tak? No mamy kilka osób, bez których no nie da się grać, powiedzmy, bez Lewandowskiego, tak? No ciężko jest zamienić go, dopóki jest w najwyższej formie i tak dalej. No to nawet gdyby w przypadku takiej osoby te testy wyszły trochę negatywnie, mamy parę takich przykładów gwiazdorów w piłce nożnej, no to i tak jakby się z nimi dalej działa. Więc pytanie, czy jest wtedy ktoś, kto się opiekuje tymi osobami, które są ważne dla zespołu i próbuje coś z nimi zrobić, no bo one funkcjonują, nie?
Opowiem ci taką historię z 2014, bo od tego zacząłeś. W 2014 roku gramy memoriał Jerzego Wagnera w Krakowie i to jest turniej, który ma nas przygotować już na ostatniej prostej przed Mistrzostwami Świata. Na tym turnieju w drużynie gra Bartek Kurek. Gdybyś wziął statystyki, jeden z najlepszych atakujących na planecie Ziemia. Wysoko skacze, jest silny, prawie zero tkanki tłuszczowej, ma bardzo dobrą motorykę, dobrą zwinność, jest silnym facetem. I na papierze wszystko się zgadza, ale my go nie bierzemy na te Mistrzostwa Świata, pomimo że tydzień wcześniej gra jeszcze na tym memoriale Wagnera. Robi się wielkie zamieszanie, no i dziennikarze krytycznym okiem spoglądają nam na ręce i pytają, dlaczego? To jest jeden z najlepszych atakujących na tej planecie. Ano dlatego, że nie zawsze to, jak ty indywidualnie wyglądasz, będzie pasowało do danej konstrukcji drużynowej. I odpowiadając na twoje pytanie, robimy rachunek, albo też inaczej, bilans zysków i strat. Czyli jeśli umiejętności Lewandowskiego będą na takiej wadze szelkowej przeważały jako zysk, to go bierzemy. ale jeśli widzimy w jego profilu osobowościowym, że coś może tą drużynę zrujnować, bo on na przykład zbyt duży cień rzuca na utalentowanych zawodników i oni się nie rozwijają przez to, że on jest, bo się go boją, no to być może prędzej czy później jakiś trener podejmie decyzję, waga się przychyliła w drugą stronę i go już nie bierzemy, pomimo indywidualnego talentu.
Ja pamiętam, to taka bardziej anegdota, nie należy tego pamiętać dosłownie, jak mój brat, jak byliśmy dziećmi, powiedział mi coś takiego, no wtedy jeszcze internet nie był taki rozwinięty, że w Argentynie jest taki zawodnik, który jest tak dobry, że go nie biorą do zespołu, bo on nie potrafi grać z tym zespołem, bo po prostu jest dużo od nich lepszy. To pewnie była trochę nieprawda, przekręcony, gdzieś jakaś plotka, wiesz, nie było tak, że sobie sprawdzasz te informacje, czy oglądasz, jak gra Messi na przykład. No ale gdzieś takie coś też mi właśnie w głowie utrwiło, że można być nawet za dobrym na zespół i...
No czasami się też zdarza w firmach typowo handlowych, że mamy handlowca, który już przyzwyczaił nas do tego, że ma liderskie osiągi, czyli na przykład robi największą prowizję co miesiąc. I często jest takie zjawisko, że ci handlowcy, którzy go obserwują, idealizują go bardzo, chcą być tacy jak on, no bo ma największe wyniki i tym samym blokują swoje wyniki, bo zaczynają działać anty swoja osobowość. Czyli na przykład jest introwertyczny człowiek, który może budować relacje i tak sprzedawać, ale patrzy na tego ekstrawertyka, który wymachuje rękami, dokładnie, przeklina, pali papierosa za papierosem i myślą sobie, on ma najlepsze prowizje, to chce być taki jak
on. W takim stylu będę działał.
I obie osoby mają kłopot, bo tamten zaczyna być idealizowany i nie może sobie pozwolić już na porażkę, a ten, który go obserwuje, nie jest sobą, no to siłą rzeczy nie ma wyników. I jaki jest paradoks? Paradoks jest taki, że niekiedy zwolnienie, być może zwolnienie lekarskie, albo po prostu pozbycie się z firmy tego najlepszego handlowca, sprawia, że zespół sprzedaje więcej. Może nie mają takich wyników indywidualnych, które by przebiły jego, ale grupowo jest dużo lepszy wynik dla firmy.
No jest w stanie sobie to wyobrazić, jak ktoś patrzy na ekstrawertyka, który ma łatwość w nawiązywaniu kontaktów, introwertyk chce na jego styl naśladować, no to może
kłopot.
Się to nie udać. No dlatego też kolejne pytanie pasujące tutaj. Co do samych testów tylko jeszcze. Jakie testy robi się na tym najwyższym poziomie? Czy to jest Gallup, DISC? Czy...
Robi się częściowo te takie znane, popularne, lubiane, typu 5 talentów Gallupa, robi się Frisa, robi się czasami dynamikę talentów Hamiltona, robi się DISCA, tak, robi się też taki test High Five, on jest bezpłatny, jest też po polsku, robi się 16 Personalities, czyli ten MBTI, Myers-Briggs test, więc tych testów jest dużo, ale są też reprezentacje, które korzystają z dedykowanych narzędzi i jedna z takich reprezentacji była moim klientem i tam przygotowaliśmy razem z profesorem Rafałem Ome, neuronaukowcem, dedykowaną aplikację do tego, żeby badać 5 specyficznych dla tego sportu talentów, ale dla tego sportu. Czyli nie patrzyliśmy na talenty takie, wiesz, in general, ogólne, tylko na przykład pewność siebie w kluczowych momentach meczu. I to badaliśmy. I to badanie było przeprowadzone na tabletach, bo oprócz tego, że badaliśmy deklaratywność tych sportowców, czyli deklarowali w ankiecie, czy chcesz ostatnią piłkę meczu, żeby poszła do ciebie, tak, nie, to jeszcze dodatkowo, oni o tym nie wiedzieli, badaliśmy czas reakcji, odpowiedzi na to pytanie. Wiemy bowiem, wzorując się tutaj na teorii noblisty Kahnemana, w 2002 roku dostał Nobla, że jeżeli jesteś pewny odpowiedzi tak, to klikasz ją szybko. A jeśli nie jesteś pewny, to może być tak, że gdybyśmy ci jeszcze podłączyli eye tracker, najpierw
się,
zobaczysz
zrobić,
na nie,
dobrze,
a dopiero za 2 sekundy klikniesz tak. I teraz przy pojedynczym pytaniu, no, może być zbieg okoliczności, ale jak zadajemy pytań 40, a niektóre były podobne do tego konkretnego i wielokrotnie widzieliśmy twoje zawahanie, to nie tylko patrzymy na twoją deklarację, patrzymy też na twój czas reakcji.
No jestem w stanie sobie to wyobrazić, jakbym wiedział, czego oczekuje mój zespół, to bym kombinował w jakiś sposób.
Tak, oni chcą dobrze wypaść w tych testach, więc kiedy ich pytamy, stresujesz się meczem, oni odpowiadają nie. Ale ich mowa ciała, intonacja, proksemika, postawa, to jak się zachowują w szatni, mogą nam powiedzieć coś innego niż to nie, nie stresuje się meczem. No i jako trener mentalny ja muszę na takie rzeczy zwracać uwagę, bo z tego żyję.
No wyobraźmy sobie jakiegoś topowego zawodnika, no i co, ładuje się w niego ten pierwszy test, drugi test, trzeci test, czwarty test i potem się je wszystkie analizuje, no bo nie ma tak, że jeden test...
Nie. To też nie ma potrzeby, żeby ten człowiek, wiesz, 2 tygodnie spędzał, kurczę, na kozetce. Często te testy są standaryzowane, wybrany jest jeden, ewentualnie 2. Jest sprawdzane to, czy one są kulturowo transferowalne, czyli jeśli mamy drużynę piłkarską i tam gra Francuz, Argentyńczyk, Brazylijczyk i Polak, no to musimy wiedzieć, czy to jest transferowalne kulturowo. kulturowo ten test, czy jest też dobrze przetłumaczony językowo. Okay. I wtedy na podstawie tego jednego testu ich porównujemy. Bo jakbyśmy, wiesz, tobie zrobili Diska, mi Frisa, a jeszcze osobie, która nas ogląda, zrobilibyśmy na przykład Galupa, no bardzo ciężko by było jakiś konstrukt drużynowy z tego wymyślić. Więc jeden test konkretny i potem zbieramy to do kupy i szukamy synergii w tym wszystkim. Jeśli jej nie ma, no to pewnie przed kolejnym sezonem będą zmiany.
Co, tak się tu uśmiecham i zastanawiam, no bo tak, robiliśmy test, ja zrobiłem Galupa po polsku, okay. Aneta od nas z biura, pozdrawiam cię Anetka serdecznie, zrobiła go po angielsku.
To i nie potem, to samo.
No i potem w sumie Anetka mówi, kurde, ale mogłem po polsku zrobić, bo...
To nie to samo.
I tak sobie myślę, zobacz, że my nawet na tym poziomie, że ona po angielsku, ja po polsku, w jednej firmie długo się z nami i tak dalej, już rozmawiamy o tym, a co dopiero jakiś taki zespół z B-klasy, czy wiesz, gdzie, tak jak mówiłem ci przed nagraniem, że my kiedyś jak trenowaliśmy, rzucali nam piłkę, mieliśmy się dobrać i pokopać.
Nie? I to wszystko, no tak.
I to wszystko, więc no zakładam,
sport jest skomplikowany, ten na wysokim poziomie, w którym ja pracuję, jest skomplikowany. Tam nawet są, niekiedy ja mam takie wrażenie, potraktuj to z przymrużeniem oka, ale mam takie wrażenie, że my niekiedy zahaczamy nawet o taką działalność szpiegowską. Albo taką działalność wojskową, że stosujemy takie technologie, które nie są jakoś szeroko omawiane i dowiadujemy się takich rzeczy o przeciwnikach, o których wy nie wiecie, że my się dowiadujemy. Na przykład choćby to, że w danym hotelu, w którym mieszkają wszystkie reprezentacje na danym turnieju, są tak poustawiane stoły, że jedna kadra tu je, druga kadra tam je, a trzecia kadra tam je. Gdzie najlepiej siedzieć? Pomiędzy dwoma stołami dwóch głównych przeciwników i znać angielski. Nawet takie rzeczy mają znaczenie.
A byłeś na stadionie Bayern Monachium kiedyś na wycieczce?
Nie byłem, bo kiedy pracowałem z Robertem, to Lufthansa była uziemiona i łączyliśmy się tylko i wyłącznie na WhatsAppie, więc nie poleciałem do niego do Monachium, ale na meczach piłkarskich oczywiście bywałem.
To mówię o tym w tym kontekście, o którym ty powiedziałeś. Zachęcam, jak ktoś będzie w Monachium, żeby sobie kupić bilet i przejść po tym stadionie, bo tam przewodniczka, która wprowadza do szatni gości i do szatni tam, gdzie...
I weneckie lustra być może.
Nie to, ale to, że po pierwsze, jak w szatni Bayernu, tam gdzie siedzi Robert, oni mają proste ławki, prostą szatnię, żeby sobie nie wyobrażali, że są nie wiadomo jakimi gwiazdorami, a po wyjściu z szatni, jak jest wyjście na mecz i grają na przykład finał Ligi Mistrzów, to mają zwizualizowane to trofeum, że już je wygrali. A szatnia gości jest taka, wiesz, szare ściany, ten, żeby
wszystko ma znaczenie.
Skromnie.
Wszystko ma znaczenie. To jest, wiesz co, też prawo gospodarza danego turnieju albo gospodarza meczu w tym przypadku, że oczywiście no, logistyka, chociaż w ramach jakiegoś cały czas fair play, jest przecież dostosowana do tego, żeby no, gospodarz wygrywał. Bo to gospodarz tak naprawdę sprzedaje bilety. Czyli w Monachium, no to mieszkańcy Monachium kupują bilety w największej mierze. Więc tak robimy, żeby na swoim stadionie wygrywali jak najczęściej. Przy czym wszystko się tam musi odbywać według regulaminu FIFA czy UEFA. Więc oczywiście te regulaminy są stosowane, ale kreatywność menadżerów na wysokim poziomie nie zna granic. Więc stosujemy szereg różnych metod, które tak jak mówię, niekiedy zahaczają nawet o świat szpiegowski.
Znaczy, ilość rzeczy, o których mówimy, już samo to sugeruje, że no nie pracuje nad tym jedna osoba, która zarabia 1000 euro, tylko to są sztaby ludzi, którzy raz, że robią wywiad naszych zawodników, wywiad tamtych zawodników, wszystko układane, czyli jednak ta głowa no jest decydującym czynnikiem.
Na wysokim poziomie to jest czynnik decydujący, bo mnie czasami sceptycy tak próbują zaatakować, że no to co, pan by im powiedział, nie chodźcie na siłownię, nie chodźcie na trening, tylko trenujcie głowę. Nie, na poziomie drugiej ligi najważniejszy jest trening fizyczny. Kropka. Fizyczny, techniczny, taktyczny i super. Tylko wiesz, jak my gramy z Brazylijczykami w finale Mistrzostw Świata, to obie strony są dobrze przygotowane fizycznie, taktycznie i technicznie. To nie jest tak, że Brazylijczyk nie umie wykonać zagrywki. To nie jest tak, że ktoś ma zadyszkę w drugim secie. Nie. My tam jesteśmy na topie planety. I tam decyduje głowa.
Jasne. No to teraz przejdźmy dalej do tej głowy. W kontekście zawodników, którzy są topowi na porównywalnych pozycjach. Wiadomo, że bramkarz o czym innym myśli niż napastnik, tak? Czy ci topowi zawodnicy w tych testach Galupa czy innych mają podobny zestaw najważniejszych cech typu osiąganie, rywalizacja, dyscyplina? Czy jednak ci ludzie się różnią między sobą, a pomimo to i tak są topowi najlepsi?
Oni się różnią między sobą. Ja jestem dość wyczulony na takie próby upraszczania świata i nadmiernej generalizacji, kiedy na przykład mówimy, o, dobry handlowiec to musi być ekstrawertyk, dobry napastnik to musi być trochę agresywny, a dobry bramkarz to musi być na pewno cierpliwy i człowiek bogaty oczywiście wstaje o 5, zaczyna od medytacji, czytania książek i bierze zimny prysznic. Niekoniecznie. Okej, są na pewno pewne cechy napastnika, które sobie możemy wyobrazić jako sprzyjające, ale to wcale nie znaczy, że kariery nie zrobi na przykład chłopak, który nie jest gwiazdą w szatni, nie jest śmiały, ale ma po prostu dryg, ma talent, ma jakieś wyczucie, jakąś intuicję, której się nie da wyszkolić. Więc być może trochę tu zawiodę naszych widzów i słuchaczki i słuchaczy, ale to nie jest tak, że my jasno i wyraźnie możemy powiedzieć, kto będzie dobrym liderem, kto będzie dobrym napastnikiem, kto będzie dobrym żołnierzem. Kahneman, którego już tu wcześniej opisałem, wspomina w swojej książce Pułapki myślenia, że bardzo armia amerykańska była przywiązana do takich gier, że na przykład damy im jakiś tam palik, damy im płot pod napięciem i powiemy, chłopaki, musicie z jednej strony przedostać się na drugą i nie porazić się prądem i będziemy ich obserwować. I Kahneman pisze, że w taki sposób armia chciała się dowiedzieć, kto jest liderem w grupie. Kto pierwszy ten palik podniesie, powie, chłopaki, ustawcie się tu w rzędzie, ja wejdę tobie na barana, przeskoczę i potem cię wciągnę. No i wszystko fajnie, tak dobierali oficerów, tylko Kahneman zaczął badać, czy po 5 latach się okazywało, że to byli dobrzy oficerowie. I wiesz, jaka była odpowiedź? On o tym pisze w swojej książce. Nic wspólnego to nie ma z rzeczywistością. Fajnie to wygląda na testach, wygląda na przekonujące, bo ty się zabrałeś pierwszy zapalik, ale to wcale nie musi oznaczać, że za 5 lat będziesz oceniany jako dobry szef. Często tak nie było. Więc on daje tutaj takie światło na coś, co wydaje się dla wielu ludzi prawdą. Niekoniecznie dane cechy predysponują cię do sukcesu. A nawet jeśli, to nie zawsze to jest powtarzalne w twojej branży.
Czyli jak zrobimy sobie testy Gallupa, to niekoniecznie trzeba jakby się przejmować, że sukces nie jest dla nas, tylko bardziej jakby wyciągnąć te najlepsze cechy i próbować jakby pracować z tymi cechami i wokół tego budować swój sukces. Nie?
Bo moim zdaniem test Gallupa każdemu pokazuje, że sukces jest dla ciebie. Każdemu.
Bo tam jest tylko to będzie inny sukces. Miliony, że jesteś unikalnym człowiekiem i tam każdemu wychodzi, że jest unikalny.
No właśnie, bo wiesz, bez względu na to, jakie masz pierwsze 5 talentów, bez względu na to, jest jakaś branża, w której będziesz się czuć komfortowo i w której się będziesz czuć adekwatnie z tymi talentami, w której się będziesz czuć adekwatnie. Tylko, że właśnie no, nie porównujmy się pod tym kątem, że na przykład, nie wiem, jeden z nas ma wyższy poziom empatii, a drugi z nas ma wyższy poziom futuristic, czyli myśli o przyszłości. Pod tym kątem się nie porównujmy. Jesteśmy różni i moim zdaniem w takim rozsądnym rozwoju osobistym wysokiej jakości warto się skupiać właśnie na tych mocnych stronach i je eksponować, a niekoniecznie naprawiać wady, bo ludzie kupę czasu poświęcają na to, żeby naprawić swoje wady i nic z tego nie wynika i są sfrustrowani po drodze, bo to jest trudno. Wiesz, ja jestem na przykład człowiekiem niecierpliwym i kiedyś z tym walczyłem. Teraz nie walczę, tylko mówię, jestem niecierpliwy, ale jednocześnie jestem bardzo kreatywny i staram się tak tworzyć swoje projekty i tak robić wizję swojej firmy i swojego świata, że to jest twórcze, aczkolwiek nie jestem cierpliwy i to jest okej. Mocniej bym się skupiał na tym, co jest twoim talentem, niekoniecznie naprawiał to, co jest wadą. Każdy je ma.
Chciałbym zainteresować wszystkich naszych słuchaczy tymi testami osobowościowymi, bo niektóre są skomplikowane na zasadzie, że wiesz, no masz 33 talenty, musisz z kimś to mówić i tak dalej, ale jest na przykład taka książka Osobowość Plus, gdzie są cztery, jakby, że jest melancholik, flegmatyk, choleryk i sangwinik.
Tak.
Są też takie, ja byłem na różnych konferencjach, gdzie ludzie stają po jednej stronie sceny albo po drugiej. Ci, którzy są saverami, stają po lewej stronie sali, ci, którzy są spenderami, stają po prawej stronie sali. I spenderzy zawsze krzyczą, machają rękami, to my, piątka, lubimy wydawać, a saverzy stoją, pukają się w głowę, no czuby, nie? No,
jakby... Ciekawe.
To też jest ciekawe, jak widzisz na sali 2000 osób, że część idzie tu, część idzie tam i to są takie rzeczy, które można wiedzieć, wiesz.
Ale mogłoby się okazać, że jak porównamy portfele, to wcale nie są skazani, wiesz, saverzy na to, że tam nie ma pieniędzy w tym portfelu.
No. Tak.
I na odwrót, nie? Wiesz, krzywa Gaussa, czyli ten rozkład dzwonowy, mówi nam, i to się sprawdza, że zawsze jest mniej tych, którzy są w 10% najsłabsi w danej cesze, potem jest powiedzmy 10% tych, którzy są najsilniejsi w danej cesze, jest 80%, to dlatego się nazywa rozkład dzwonowy, bo to wygląda jak dzwon na środku, nie? I wcale nie jest tak, że trzeba być w 10% najsilniejszym w danej cesze, żeby osiągnąć sukces. Nie trzeba.
Okej. Okay. To mam tutaj teraz takie coś już troszkę z innej beczki. Mm-hmm. Ja ze swojego doświadczenia znam mnóstwo przedsiębiorców z sukcesami takimi dużymi, którzy zatrudniają po kilkaset osób. Znamy się prywatnie, ja ich znam. Też byliśmy na wielu razem imprezach i wszyscy zachowujemy się podobnie.
Okej.
Okay. I tutaj jest kwestia takiego terminu, który ja gdzieś kułem z kolegą, że przedsiębiorca to jest taki organizm, który nie ma hamulca.
Okej.
Dokładnie mam tutaj na myśli coś takiego, że jeżeli ktoś na wysokim poziomie coś osiąga, to osiąga dlatego, że ma samodyscyplinę, robi to, wiesz, regularnie, to jest jego główny cel i poświęca całe swoje życie, żeby to osiągnąć, tak? Mm. Czyli na 100% pracuje. Mm. Nie na 10, tylko na 100. I to się przekłada nie tylko na tą jedną aktywność, czyli na zarabianie pieniędzy, ale też na inne rzeczy, do których się dotknie. Czyli na przykład, jeżeli ktoś jest alkoholikiem, no to już wali do spodu. Mm. Nie może odejść po kieliszku. Jak ktoś bierze narkotyki, no to wali do spodu. Mm. I to jest coś takiego, że są ludzie, którzy potrafią pójść na imprezę, wypić dwa piwa, powiedzieć dziękuję, wystarczy mi, idę do domu. Mm. Nie trzeba być zaraz też alkoholikiem. A są tacy, którzy jak już polecą, to lecą do końca, bo teraz są w trybie picia, mają dzień na to przeznaczony i lecą do spodu. Mm. Czy jest to jakoś gdzieś opisane, dlaczego tak jest, że są organizmy bez hamulca?
To jest też różnica osobowościowa i faktycznie jest coś na rzeczy, że niektóre osoby mają taką strategię wszystko albo nic. Czyli jak się bawię, to się bawię faktycznie, tak jak ładnie powiedzieć, do spodu, albo się w ogóle nie bawię, bo nie ma sensu po jednym piwie się rozchodzić. Ale to nie wszyscy, nie wszyscy. Natomiast jest na pewno nadreprezentacja osób uzależnionych od adrenaliny w sporcie. Czyli często jest tak, że dajmy na to, ktoś kończy karierę skoczka narciarskiego, gdzie była ta adrenalina i co robi na emeryturze? Rajdy. Dlaczego? No bo potrzebuje tej adrenaliny. Jakby nie wyobraża sobie, że to, że ja będę z dziećmi sobie teraz rysował, z żoną pójdę na spacer, a może jeszcze się tu będę przypatrywać, jak malują ściany, tutaj panowie fachowcy. Oni sobie nie wyobrażają, że to jest sensowne życie. Taka bieżączka, nie ma w niej nic złego, ale nazwijmy to bieżączką, dla nich jest nieatrakcyjna, bo tam nie ma splendoru, tam nie ma aplauzu, tam nie ma rywalizacji, tam nie ma oceny. I faktycznie to są takie osobowości, które się dobrze sprawdzają do sportu. Może nie do wszystkich, niekoniecznie do tenisa pewnie, ale do skoków narciarskich, no kurde, musisz lubić adrenalinę, nie? Lecisz w przepaść na nartach, możesz się zabić. Tam musi być człowiek, który to akceptuje. Tak. I wyzwanie, które mamy, to jest takie, że ludzie, którzy już z tego głównego planu swojego życia wychodzą, a oni wychodzą dość szybko jako 30-latkowie, bo jako sportowcy 30-latek, że jest stary człowiek, oni bywają pogubieni w życiu. Czyli kariera posportowa dla wielu zawodników jest bardzo trudna i czasami nawet się kończy dramatycznie. Jest masa historii bez nazwisk, ale pewnie można to wygooglować. Osób, które skończyły karierę sportową i kiedy już przestał odzywać się telefon i kiedy już nie mieli grafiku na cały dzień, kiedy śpią, co jedzą i kiedy jedzą i z kim jedzą, to na przykład właśnie sięgali po używki i to do spodu, tak jak to nazwałeś, no bo potrzebowali, wiesz, czegoś takiego mocnego w swoim życiu.
To pójdźmy dalej. Z mocnymi rzeczami.
Zaczynam się bać.
Tak. Narkotyki. Okay. Nikogo nie zachęcam. To jest głupie i ten. Natomiast ja mieszkałem przez 5 lat w Holandii i wiem, że dzieciom w szkole się tłumaczy. Na przykład, jak weźmiesz amfetaminę, co ci po tym będzie? Jak weźmiesz kwas, co ci po tym będzie? Jest taka większa dyskusja społeczna na ten temat. W Polsce ten temat jest taki, nie bierz, nie można i koniec. A i tak, no tak dużo, tak. Dużo ludzi bierze. Więc
jak to bywa z tabu? Nie, zakazany owoc wielu osobom smakuje dużo lepiej.
Tak, ale tutaj jest konkretne pytanie, bo zobacz. Niemcy na przykład robili kiedyś tak, podczas chyba I wojny światowej, że dawali swoim żołnierzom amfetaminę, żeby dłużej mogli maszerować. Potem zobaczyli, że to głupie, bo są niewyspani, zmęczeni i tak dalej, przestali. No, ale są różne narkotyki, po których są różne efekty. Na przykład amfetamina, nie śpisz. Powiedzmy, jak zapalisz trawkę, no to widzisz coś, czego normalnie byś nie widział. Jak weźmiesz kwas, to w ogóle jesteś w innej rzeczywistości. Po jakichś pigułach, jak ludzie biorą na festiwalach, no to ludzie się wszyscy kochają, są dla siebie miłi i wiesz. I teraz tak naprawdę, ja sobie tak to wyobraziłem, no że masz kawałek proszku, tak? Jakąś część grama jakiegoś proszku, dosłownie jakbyś soli nasypał. I nagle w twojej głowie jest w stanie przeskoczyć zapadka, która sprawia, że jesteś inną osobą. A tak naprawdę no, bierzesz gram proszku przez żołądek i gdzieś dochodzi jakiś sygnał w głowie, który zmienia twoje zachowanie. Na przykład ja jakbym się napił alkoholu, jestem introwertykiem, jak się napiję, no to nagle
Idziesz śpiewać na karaoke.
Rośnie, tak? W galupie mam empatię na ostatnim punkcie, na 30 przedostatnim punkcie, więc w ogóle nie mam empatii, ale po pijaku, jak widzę zwierzęta czy coś, to
To się wzruszasz.
To jest normalnie łzy mi lecą, jak się bawię z psem, tak? No ale to jest pod wpływem jakiejś substancji, więc co możesz o tym powiedzieć, że człowiek może przełączyć coś substancją i czemu? I czy można to zrobić też bez tych substancji?
Nie bez powodu nazywamy te związki chemiczne, które wymieniłeś, substancjami psychoaktywnymi. One wpływają na gospodarkę hormonalną. Mogą wpłynąć na serotoninę, mogą wpłynąć na dopaminę, mogą wpłynąć na noradrenalinę i tak dalej. Czyli one są czymś w rodzaju zmiany naszej gospodarki hormonalnej, a te hormony z kolei, które ja teraz wymieniłem, zmieniają nasze cechy i zmieniają nasze zachowania. Przy czym no, zadajmy sobie pytanie znowu przy takim bilansie zysków i strat. Czy warte jest ryzykować uzależnienie i to, że będziesz potrzebował coraz większej dawki i za niedługo już nie, że ty będziesz decydował, tylko będzie decydował głód, to, że ty sobie wyjdziesz na karaoke i będziesz się dobrze czuł przy śpiewaniu. Moim zdaniem nie. Ja zdecydowanie zachęcam wszystkich naszych widzów i słuchaczy, żeby unikali substancje psychoaktywne szerokim łukiem. A odpowiadając na drugą część twojego pytania, tak, da się zrobić wiele rzeczy w swoim wewnętrznym obrazie umysłu, które będą miały podobne skutki, może nie aż tak silne, ale podobne skutki do używania substancji psychoaktywnych. Czyli znam techniki na podniesienie pewności siebie, które też ci pomogą zaśpiewać dobrze na karaoke, niekoniecznie pod wpływem alkoholu. I znam techniki, które sprawią, że jesteś bardziej wyostrzony umysłowo. Znam również substancje, które są legalne i dopuszczalne w sporcie, bo nie są dopingiem, a niekoniecznie no, sięgasz na przykład po amfetaminę. Jednym z przykładów jest yerba mate. Nie każdy z naszych widzów pewnie zna. Znacie kawę i kofeinę. Niektórzy może nie znają yerby i mateiny. Substancja podobna, ale dłużej utrzymuje się stan skupienia. Nie na wszystkich dobrze działa, ale na większość moich klientów tak. Krzysiek Piątek, na przykład jeden z moich klientów, przed każdym meczem pije yerbę. I teraz, jeśli da się to zrobić za pomocą treningu mentalnego i za pomocą dokupienia w Rossmanie czy w innym sklepie substancji, to zachęcałbym, żeby z tego skorzystać. Niekoniecznie iść do jakiegoś dealera i wzmacniać się w ten sposób, bo no ryzyko jest takie, że to już z nami zostanie na długie lata i stracimy przez to rodzinę, pieniądze i godność.
Nie, no branie narkotyków to jest szczególnie głupi pomysł. Mm. To z każdej strony i doświadczenia mogę to potwierdzić. Mm. Natomiast no, ciekawi mnie właśnie to, że wiesz, no, że w głowie ktoś, nie wiem, wiesz, z testu osobowościowego wychodzi, że jesteś taki, a okazuje się, że bierzesz kawałek czegoś. Jesteś trochę inny, więc tak jak mówisz, no można to zrobić albo w ten sposób, albo w ten sposób. No te zażywanie narkotyków na pewno jest krótkotrwałe i to jest bezsensowne, bo też jest na moment.
Znaczy jest to strategia, wiesz co, zażywanie narkotyków może być strategią krótkofalową, nie? Czyli na przykład, no nie wiem, jeśli potrzebujesz faktycznie dzisiaj się doskonale bawić na imprezie Mayday i chcesz wejść sobie w techno na zasadzie transu, no to okej, okay, no krótkofalowo rozumiem, intelektualnie pojmuję to, że jest to interesujące dla młodych ludzi, żeby wziąć pigułę. Rozumiem to. Ale długofalowo to jest przemoc w stosunku do samego siebie. To jest przemoc. To jest autoagresja. To jest próba wyniszczenia swojego organizmu, bo potem będzie potrzebna coraz większa dawka, kupowana od ludzi, którzy mają szemraną reputację i mogą być mściwi. Na widoku dziewczyny, którą kochasz lub chłopaka, którego kochasz, który zaraz się zorientuje, że trzeba uciekać. Z długofalowo głupota.
Tak, i to potem te przełączniki też, żeby wszyscy mieli świadomość, się rozregulowują. Nam się wydaje, absolutnie, że przez chwilę jest fajnie, a później jest tak, że już jakby...
Jednym z największych fajnie, depresantów świata jest alkohol. Gdzie wielu ludziom się wydaje, jak to? Przecież ja po alkoholu do dawna się tak nie uśmialiśmy, nie? Ale to jest na krótką metę. Na dłuższą metę alkohol jest depresantem. Czyli jeśli chcemy narażać się na depresję, pijmy. Proszę bardzo.
No, do depresji jeszcze dojdziemy, ale przed tym chciałem poruszyć jeszcze temat prokrastynacji.
Okej.
Ja też wiem po sobie, że ta prokrastynacja włącza się z różnych powodów. Nie? U mnie na przykład włączyła się z tego powodu, że osiągnąłem wszystkie cele, które chciałem osiągnąć w życiu.
Okej. Okay.
Pojechałem sobie podróżować, no i potem już siedzę, wiesz, w Australii, w Bangkoku, no i jakby wrócę, będę robił to samo, no wiem, że mi wyjdzie, bo potrafię, tak? Zrobić tego 10 razy więcej, no dobra, ale znowu wyląduję na sorze, bo mi będzie serce boleć, bo się będę denerwował i tak dalej. I włącza się takie coś, wiesz, no ale po co, nie? To jest na przykład jeden powód, no ale są też powody takie, że nie wiem, ktoś no, opowiadał w internecie, że jest nie wiadomo jaki super, a potem musi coś zrobić, nie wie czy mu to wyjdzie, bo to się trochę nie zgadza z naszym, wiesz, obraz ludzi, a obraz nas się nie zgadza i boją się wykonać jakąś czynność. Więc zakładam, że są różne motywatory do tej prostekrancji, więc gdybyś mógł powiedzieć
różne mechanizmy
o mechanizmach i o tym, czy i w jaki sposób można sobie z tym poradzić, żeby z tej prokrastynacji wyjść. Nie?
Taka współczesna wiedza psychologiczna prokrastynację traktuje jako mechanizm obronny. Prokrastynacja, wbrew pozorom, macie przed czymś ochronić. I teraz przynajmniej dwa przykłady sobie podajmy, bo oczywiście jest to wielowymiarowe i skomplikowane. Jeden przykład jest taki, że boisz się porażki w tym danym zadaniu, więc wolisz jak najpóźniej to zrobić, a najchętniej w ogóle, no bo kurczę, ta porażka się no, pojawi, przyjdzie. Czyli na przykład piszę książkę, ale nie mam takiego poczucia, że ona będzie poczytna. Czy to na pewno zarobi? Teraz papier taki drogi, a gdzieś to trzeba będzie trzymać. A, to dzisiaj nie piszę, dzisiaj zrobię coś innego. No i prokrastynuję, bo jakby podświadomie boję się, że to nie wyjdzie, więc przekładam to na później. Ale jest też drugi typ, przeciwstawny. Są ludzie, którzy prokrastynują, bo boją się, że wyjdzie, że będzie sukces. Czyli na przykład tacy ludzie, którzy odwlekają założenie swojej firmy, bo mają wzorzec z rodziny, że był człowiek bogaty w ich rodzinie, ale był jednocześnie nieszczęśliwy. I kiedy sobie to gdzieś podświadomie dodadzą, to pomyślą sobie, przedsiębiorczość to niebezpieczeństwo, bo co z tego, że ja będę miał kasy, skoro będę singlem do końca życia, tak jak wujek Franek. Nie? I może być tak, że odkładają założenie firmy, chociaż już nawet mają logo, nazwę i domenę i dalej pracują w korpo. I tak mija kolejne 12
lat. Ale wiedzą, że to jest ten powód? Czy nie, to dopiero wychodzi?
To jest często poniżej wychwytu świadomości, czyli albo dobry psychoterapeuta, albo ewentualnie dobry trener mentalny, albo dyskusja, albo inspiracja, albo mentoring mogą doprowadzić do tego, że zobaczysz takie prawdziwe mechanizmy, które stoją za tym przysłowiowym, dzisiaj mam lenia.
Na takiej sesji, powiedzmy, ze mną mówisz, że czy powodem może być to, to i to. Ja wtedy mówię, kurczę, rzeczywiście.
No. Ja jak archeolog odkrywam to, co jest niżej, głębiej. Na przykład sportowiec przychodzi i mówi, Kuba dobrze się czuje w kadrze, a jednocześnie siedzi przy stoliku sam, nie jest na grupie messengerowej, gdzie my ze sobą żartujemy, nie reaguje na tak zwane inside joke'i, czyli nie wchodzi w ten humor. Czyli wiesz, coś mi deklaruje, to jest A, jakoś się zachowuje, to jest B. Czego bardziej słuchamy? Zachowań, nie deklaracji. Deklaracje, oni wiedzą, jak dobrze wypaść i dzisiaj już ludzie, którzy wypełniają sobie CV, wiedzą, jak to zrobić, żeby wyglądali na profesjonalistów. Dzisiaj to jest łatwe. Ale deklaracja to jest jedno, zachowanie nas bardziej interesuje. I teraz, jeśli twoje zachowanie wskazuje na jakąś cechę, to moją rolą jest, żeby ci uzmysłowić, że jest jakiś temat głębiej, niżej, być może trochę wcześniej się to zaczęło niż myślisz, że ty tak reagujesz, jak reagujesz. Więc jak archeolog, ja się dokopuję, wiesz, warstwa po warstwie do tego, co było tam na samym dole. I oczywiście, nic tu odkrywczego nie powiem, dzieciństwo jest najczęściej na samym dole tego nawyku, który masz
dzisiaj. Jak wszyscy mówią, bo wszędzie to widzę, wszędzie, w każdym miejscu, że wszystko, co masz w głowie, to wynika z tego, że ktoś cię krzywdził w dzieciństwie.
No jest to oklepane, wiem, że jest to taki sztampa, sam sobie zdaję sprawę, banał, no ale odkrył to Freud i jako pierwszy to upowszechnił, a teraz no trudno to podważyć. Oczywiście nie wszystko, też nie przesadzajmy. Nie można do końca życia tłumaczyć brak powodzenia wśród kobiet i kłopoty ze związkiem tym, że tata pił. Bez przesady, jesteśmy już dorośli, mamy samoświadomość, możemy wziąć odpowiedzialność, ale masę nawet fraz, które przychodzą nam do głowy w danej sytuacji, to są frazy po mamie, tacie lub innym opiekunie albo tak zwanej figurze, która była ważna w danym życiu, na przykład babcia, ksiądz, nauczyciel, taki najbardziej lubiany. No i na przykład nasze podejście do pieniędzy, do tego, jak oszczędzamy, nasze podejście do poczucia bezpieczeństwa w świecie. Nie jest tak, że ja sobie to wybrałem z listy, jak w menu w restauracji. Jest w dużej mierze tak, jak się wyszkoliłem jako dziecko w tym konkretnym domu, z tą konkretną mamą i tym konkretnym tatą. I poglądy polityczne również. Pisze o tym Janusz Rejkowski w wybitnej książce Rozczarowanie demokracją. On pisze, to nie jest tak, że my świadomie wybieramy poglądy polityczne. Czyli ktoś ma bardziej liberalne, ktoś ma bardziej konserwatywne. To takie największe uproszczenie. I to nie jest tak, że on jednego dnia w trakcie, powiedzmy, nie wiem, kończenia egzaminu maturalnego, otworzył sobie Google i wpisał, z czym się to wiąże, z czym się to wiąże i powiedział, to biorę to. Nie. To w jakiś sposób już tam jest. Jak to jest, że to się zaczyna, że się zaczyna dokonywać ekspresja? Twoje wychowanie, środowisko, w którym jesteś, predysponuje cię bardziej do jednej z tych alternatyw, nie?
Okej. No to poruszyliśmy ten temat prokrastynacji i to ciekawe, że zauważyłeś, że są dwie rzeczy, no ale też pytanie, jak sobie z tym poradzić? Tak w krótkiej pigułce, krok po kroku, ktoś sobie uświadamia, no dla osób, które nie znają terminu prokrastynacja, chodzi o to, że chcę coś zrobić, a po prostu tego nie robię, tak?
Odkładam na później.
Odkładam na później i finalnie mam tysiące innych zajęć.
Jest polskie słowo, archaiczne, nie wiem, czy je znasz, teraz się już go nie stosuje. Jutranie, jutrać.
Jutrać, gdzieś tak. Mi to mignęło.
To jest archaiczne, już się nie stosuje, ale kiedyś tak mówiliśmy właśnie na przekładanie czegoś wciąż
wyspy i wciąż. Nigdy. No, tak. No to pytanie, jak z tej wyspy nigdy i z tego jutrania wyjść? Czy jest
na początek parę banałów, które znacie z takich podręczników płytkiego rozwoju osobistego. Podziel na kawałki, zrób Excel, zrób tablicę sukcesu, nagradzaj się co jakiś czas, weź wsparcie społeczne. To wszystko wiecie. Nuda. ale ja bym powiedział o czymś takim głębszym. Zastanów się, przed czym cię to chroni. To już jest takie pytanie bardziej terapeutyczne niż coachingowe. Czyli zastanów się, przed czym cię to chroni. Czyli jeśli ty nie zaczynasz pisać kolejnego rozdziału tej książki, co ci to daje? Przed czym cię to chroni, nie? I czasami się okazuje, że jak ludzie już widzą, mają przed oczami, przed czym mnie to chroni, to wokół tego możemy bardzo ciekawy wątek zbudować do zmiany narracji, zmiany przekonania, nie? I jeśli faktycznie wyjdzie, że ktoś się boi porażki lub ktoś się boi sukcesu, warto zadać pytanie, okej, no to co najgorszego się może stać, jeśli ta książka się nie sprzeda? Albo co najgorszego się może stać, jeśli ta książka będzie bestsellerem i będzie przetłumaczona na 17 języków świata? I się okazuje, że jak ludzie się zapoznają z tymi narracjami o przyszłości, to je zaakceptują, powiedzą, okej, to w sumie i tak sobie dam radę i nagle przychodzi motywacja, żeby pisać. Często tak to wygląda na moich sesjach.
Czyli to tak naprawdę to jest mechanizm obronny i trzeba sobie zdać sprawę z tego, no...
On przed czymś nas chroni. Wiesz, my generalnie jesteśmy, i to się nie spodoba pewnie wielu naszym słuchaczom, czymś w rodzaju algorytmu. I ewolucja sprawiła, że nasze geny przetrwały i to teraz my dominujemy na tej planecie. My rozdajemy karty. Nie chomiki, nie słonie, nie nosorożce, homo sapiens. I teraz, żeby tak się stało, że my dominujemy, no to mamy wbudowany szereg różnych mechanizmów, które sprawiają, że sobie tak dobrze radzimy i że się tak adaptujemy. No i jednym z nich jest to, że siebie chronimy. Chronimy swoje ego. Żeby potem doszło do prokreacji i nasze DNA zostało w puli. I jedną z form ochrony tego ego jest prokrastynacja, bo na przykład zobacz, jak ja bym się czuł jako przedsiębiorca z udowodnionymi konkretnymi sukcesami, gdyby moja książka kolejna była klapą. Czułbym się fatalnie. Więc co mnie ochrania? Zostawiam tą książkę na 2027, okej? Przez 3 lata jestem chroniony. Więc można na to popatrzeć jako na rodzaj troski ewolucji o to, żebyś ty się dobrze ze sobą czuł.
Ja to jestem w stanie potwierdzić, nie? Bo ty organizujesz wydarzenia, ja też organizuję wydarzenia. I wiesz, no jeżeli zrobiliśmy 47 wydarzeń jakiegoś i zawsze był tłum ludzi i tak dalej, a nagle odpalimy jakąś
stres.
Edycję i przyjdą dwie osoby i powiedzą, co jest, nie? Jakby to jest duży stres, no ludzie sobie nie zdają sprawy, nie? Że to jakby wiesz. To...
I niektórzy rezygnują. No też jest wiele takich historii sportowców, którzy po pierwszym sukcesie nie zrobili już kolejnego i wiele historii ze świata muzyki, gdzie ktoś nagrał genialną pierwszą płytę, na przykład taka Edyta Bartosiewicz. I teraz trzeba, kurczę, powtórzyć ten sukces, no bo płyta pierwsza była sukcesem. I wielokrotnie jest tak, że mamy takich artystów jednej piosenki albo jednej płyty. Oni już potem nie są w stanie doskoczyć do tego ideału, którzy sami sobie w głowie jako presję tworzą.
Jakie pytanie mi przychodzi do głowy, ale nie chcę tutaj nikogo podkopywać, ani ciebie z reprezentacją Polski w piłce nożnej. Czemu?
Nie rób mi tego.
No, pominę to, nie?
Nie rób mi tego.
Ale jakby tak, ja sam za ciebie odpowiem, no zakładam, że no, że dużo też tutaj jest, wydaje mi się, winy jakby Polski jako kraju, że no powiedzmy na Zachodzie gdzieś te testy w ogóle funkcjonują w mentalności, rozmowy z psychologami funkcjonują w mentalności, gdzieś
bardzo.
Ludzie mają od początku styczność, a Polacy no to WUDA w autobusie na trening w B-klasie, potem pięterka
znaczy,
do góry.
Teraz już na szczęście to tak nie wygląda, ale no, jesteśmy trochę
grają,
do tyłu.
Nie?
Jesteśmy trochę do tyłu. Jeszcze dodam jeden kontekst technologiczny. Są reprezentacje, które mają dużo bardziej ztechnologizowany proces rozwoju niż my tutaj w Polsce. I to nie dotyczy tylko piłki nożnej, też innych dyscyplin. Czyli gdzieś stosuje się już biofeedback jako oczywistą oczywistość, gdzieś stosuje się już pomiar glukozy na Bluetooth, gdzieś stosuje się floating, a my tak patrzymy i niektórzy nasi działacze po 60, uczeni jeszcze na tych starych AWF-ach sportu, mówią, a po co nam to? To drogie. Nie? Jeszcze w szatni będzie nam zajmowało miejsce. No i kłopot jest taki, że my niekiedy nie korzystamy z technologii, które naprawdę by nam pomogły wygrywać.
No dokładnie. Kiedyś przypomniał mi się taki wywiad Cristiano Ronaldo, jak wszedł na Manchester United, że tam od dawna się nic nie zmieniło, że tak jak on wyjechał i tak wrócił, tak było to samo. No, zresztą byliśmy nawet kiedyś w Anglii na tym samym szkoleniu u Dawida, pamiętam, występowałeś. No i też byliśmy w Hiltonie. Ten Hilton wyglądał, no jakby się zatrzymał, wiesz...
W tamtej epoce.
W tamtej epoce. Mm-hmm. No tak naprawdę Anglia idzie do przodu. Mm-hmm. No ale rzeczywiście no, gdzieś ten świat się rozwija na każdej płaszczyźnie, nie? A on to też słusznie zauważył, że wszystko idzie do przodu. Taki każdy procent, który można dołożyć, działa, a się to nie dzieje. No to prokrastynacja, zamykając ten temat, jak uświadomimy sobie, przed czym nas to chroni, i to potem ta metoda robienia tych rzeczy po kawałku.
I zadanie sobie pytania, co najgorszego się może stać, jeśli? No i tutaj już oczywiście każdemu klientowi inaczej dokończę to zdanie, ale to jest dobry początek. Co najgorszego się może stać, jeśli na przykład twoja książka się nie będzie sprzedawała?
Ale z twojego doświadczenia, jak ludzie do ciebie przychodzą, pewnie też z takim tematem, z tej prokrastynacji, czy rzeczywiście jak ktoś przyjdzie na parę sesji, ale mówimy do dobrego, nie do każdego, świat nie jest zerojedynkowy, tak? Ale z twojego doświadczenia, czy ci ludzie, którzy przechodzą przez ten proces, czy rzeczywiście później nagle im się to włącza, dobra, to było bez sensu, nie robię tego i już tej prokrastynacji w takim stopniu nie robią? Czy to jednak...
Do mnie bardzo rzadko przychodzą ludzie, którzy prokrastynują, bo moje sesje są pierońsko drogie, bardzo rzadko mam wolne terminy i to są ludzie z samego topu danych dyscyplin. I przepraszam, ja nie mówię tego jako arogancję, żeby to nie było źle zrozumiane, ale tak się wyspecjalizowałem, że pracuję z tymi top performerami. Więc to nie są ludzie, których ja muszę przekonywać do ciężkiej pracy. Nie. Do mnie przychodzą ludzie, którzy harują jak wół od dzieciństwa. Z nimi nie mam kłopotu prokrastynacji.
Okej, jasne. No to teraz ostatnia rzecz, która dotyka i te osoby, albo nawet może i głównie te osoby, o czym powiesz, prowadzisz mimo że z błędu, o depresji. Mm-hmm. Ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby rzucać jakiś jeden termin i pakować tam wszystkie rzeczy, wszystko, które się mogą nam stać. Jakbym ciebie zapytał, co to znaczy, że ktoś jest wysokim mężczyzną, to podasz tam jakąś ileś, tak? Ja podam jakiś wynik i dla nas to mogą być dwie różne wartości.
Tak.
Więc też jak ktoś słyszy depresja, to od razu mówisz, że ktoś siedzi, płacze pod poduszką, przykrył się kołdrą. Niekoniecznie.
Niekoniecznie.
Nie? I teraz pytanie jest właśnie takie, jak u siebie zdiagnozować to, że, bo ja zakładam, że to też się może wiązać z tą prokrastynacją, nie? A depresja też się trochę z tym wiąże. Jak u siebie to zacząć diagnozować, że coś jest nie tak? Niekoniecznie, że mam depresję, ale że rzeczywiście coś...
No, taką podstawową formą, którą każdy z nas może zrobić bezpłatnie w domu po wysłuchaniu tego wywiadu, jest tak zwany test Becka. Przez CK tam się to pisze, Becka. I ten test Becka, dostępny bezpłatnie w internecie, daje nam szansę na to, żebyśmy się zmierzyli z paroma pytaniami na temat snu, na temat smutku, na temat diety, na temat tego, jak się czujemy na zewnątrz domu i tak dalej. I tam na koniec nam wyskoczy sugestia. To nie jest diagnoza, ale sugestia. Idź do psychoterapeuty lub psychiatry porozmawiać o tym, albo raczej jest z tobą wszystko w porządku, jest okej. To jest taka podstawowa forma, ale oczywiście ja bym zachęcał do tego, żeby porozmawiać ze specjalistą. Też to nie jest dla wszystkich. Niektórzy mają barierę geograficzną, niektórzy finansową, niektórzy barierę wstydu. Ale jeśli możecie sobie pozwolić, jesteście z dużego miasta i macie 300 zł, warto iść do specjalisty na taką rozmowę pogłębioną, która będzie diagnozowała, czy macie epizod depresyjny, czy nie. Żeby to zrobić na przykład na grupie, nie wiem, 40 piłkarzy albo 12 siatkarzy, to ja czasami rzucam kilka takich pytań, które też podam tu i jak sobie parę razy odpowiecie na te pytania tak, to być może warto się tym zainteresować głębiej. Zadaję takie pytanie. Czy często siedzisz po ciemku w domu? Czy często zamawiasz jedzenie na dowóz? Czy bywa, że trudno i długo wstajesz z łóżka do swojej pracy, czy do tego, co robisz aktywnie? Czy bywa, że dzwoni ktoś do ciebie z bliskich? Ty widzisz to, że on dzwoni, masz czas, ale nie odbierasz, bo nie masz siły gadać i nie chcesz jej przyznać, co u ciebie. Czy bywa, że unikasz przyjaciół, których wcześniej kochałeś? Czy jest tak, że nie cieszą cię rzeczy, które cieszyły cię wcześniej, łącznie z seksem? Czy jest tak, że czujesz, że masz wyczerpanie emocjonalne? I wiesz, jak ja zadam 10 takich pytań na kadrze narodowej, oni nie chcą ani przed trenerem, ani na początku przede mną ujawnić, że coś ich niepokoi, ale odpowiadają sobie na przykład w głowie po cichu 6 razy tak i to są ci, którzy potem się zapisują do mnie na sesję jeden na jeden, żebyśmy to już mogli indywidualnie z nimi pogłębić, czy na przykład jest potrzebna farmakoterapia.
No właśnie, ja widziałem tam jakiś wywiad, jak się przygotowywałem do rozmowy z tobą, mówiłeś o farmakoterapii. No, na jakiej to jest zasadzie, że dostajesz prescription, bierzesz parę tabletek i nagle ci się to zaczyna przełączać?
No, nie takie parę, nie takie parę. Te leki antydepresyjne najnowszej generacji, dobrą praktyką jest branie ich codziennie przez około pół roku. Więc to nie jest takie parę tabletek, to jest już jakiś nawyk życiowy i tak jak sobie, nie wiem, rano bierzemy magnez i może lek na alergię, no to dorzucamy tam do tego kubeczka też jakiś antydepresant. Natomiast warto, bo te nowoczesne leki mają coraz mniej skutków ubocznych, więc nie wpływają już tak mocno na libido, człowiek nie jest przymulony, nie ma jakichś tam rewolucji żołądkowych, może na początku, pierwsze dwa tygodnie, kiedy organizm się adaptuje, no i mają bardzo dobrze opisaną przez literaturę naukową wyjątkową skuteczność. One po prostu działają. Kropka.
Ty jesteś przekonany, że...
Jestem przekonany, że warto, tak? I uważam, że nie ma się też czego bać. Zachęcam, żeby to potraktować jako narzędzie do przywracania dobrostanu. Jeśli czujemy, że nie jesteśmy szczęśliwi i to trwa bardzo długo. Jeśli czujemy, że nic nas nie cieszy i to trwa bardzo długo. Jeśli czujemy, że jesteśmy cholernie smutni i to już trwa powyżej 14 dni ciągiem, potraktujcie to jako narzędzie. Wiesz, co moim zdaniem robi krzywdę Polkom i Polakom? To, że branża psychiatryczna i w ogóle medyczna nazywa to antydepresanty. Co samo w sobie już ciebie stygmatyzuje. Jak masz iść do apteki i to powiedzieć być może, a tam w kolejce może być twój sąsiad.
Oj, to jest dużo takich.
Wiesz, jak ja bym to nazwał? Oczywiście pewnie to jest nierealne, co powiem, i naiwne, ale ja bym to nazwał suplementacja serotoniny. I moi sportowcy lubią suplementację, traktują suplementację jako jedno z narzędzi, biorą magnez, biorą często potas, biorą sód i to jest normalka. Ja bym im dorzucił jeszcze coś, a weźcie jeszcze suplementację na serotoninę.
Jakie jest lepsze słowo niż antydepresant? Mhm. Jak kobiety rodzą i jest oddział taki, jak jest ciąża zagrożona? To jest taki wielki napis w szpitalach publicznych, patologia ciąży, nie?
Jak no niezbyt miło, na dzień
widzi,
dobry.
Widzi, że coś jest, widzi na dzień dobry patologia ciąży, no to już ma w głowie obraz, że jest, wiesz, że już jest koniec.
Jest bardzo źle, tak. Tam widzisz, lingwistyka to też trochę o tym, o czym my rozmawiamy. Trening mentalny i w ogóle psychologia. Lingwistyka bardzo wpływa na to, jak reagujesz na daną sytuację. I teraz jak ty się dowiesz, a jesteś osobą wrażliwą, która jest przyzwyczajona do tego, że dawała radę, że potrzebujesz antydepresantów, to na dzień dobry sobie myślisz, o nie, idę do innego specjalisty, który mnie jakąś może, nie wiem, hipnozą albo jakimiś ziołami z tego wyleczy. Bo już na samo słowo reagujesz, wiesz, jak płachta na byka to na ciebie działa, nie? Więc my myślę w tej branży pomocowej musimy też z dużą troską do szerokiego słuchacza dobierać tak słowa, żeby nie stygmatyzować tych ludzi.
O, dokładnie. No to już jest kolejna sprawa, no bo znam z wywiadów, tak, osobiście część z nich, osoby, które na przykład walczą w MMA, powiedzmy, i miały depresję, mówiły o tym publicznie.
Tak.
I to, że chodziły na trening i dużo się ruszały i dużo wysiłku fizycznego, nie sprawiało, że z tej depresji wychodziły. Więc tutaj też w jakim kontekście to mówię? W takim, że ktoś może powiedzieć, masz depresję, to idź pobiegaj, zacznij coś robić.
To może być za mało.
No i właśnie tu w kontekście widzimy tych sportowców, że oni robią to, cały czas organizm funkcjonuje, ale jednak to nie jest to. Więc to...
Jest bardzo w ogóle wiele osób w moim środowisku, absolutnie tak, wysoko funkcjonujący, którzy mają epizod depresyjny. Najczęściej lekki, a niekiedy są to poważniejsze stany. I to nie wystarczy, że oni sobie zaparzą rumianku, przebiegną się, uśmiechną się do komedii. To jest za mało. Wtedy jest potrzebna farmakoterapia albo chociaż psychoterapia, a najczęściej jedno i drugie równolegle. I powiedziałbym jeszcze coś takiego, żeby tutaj może dać trochę ulgi, trochę wyzwolić te osoby, które czują, że rezonuje ten temat z nimi, a nas teraz oglądają. Depresja najczęściej nie dotyka osób słabych. Depresja często dotyka osób silnych, ale tych, które były silne zbyt długo.
Dziękuję ci bardzo, dziękujemy wszystkim słuchaczom, pozdrawiamy, cześć.